Zaczynamy, Łukasz Jankowski. Witam Państwa bardzo serdecznie w Kurierze w Samopołudnie. Jest godzina 12.12. Słyszymy się na falach FM, na www.net.fm. Słyszymy się również w internecie. Na część naszych materiałów będzie można obejrzeć na kanale YouTube. Tam też wszystkich naszych odwiedzających bardzo serdecznie zapraszam. I też mogę przypomnieć, że warto zawsze subskrypcję zostawić. Zaczynamy Kurier w Samopołudnie od polityki bezpieczeństwa. Naszym gościem dr Jan Parys, były minister obrony narodowej. Dzień dobry, panie doktorze.
Witam serdecznie.
A państwo tej rozmowy mogą oglądać i słuchać jej na żywo dzięki wsparciu naszych patronów na patronite.pl/radio.wnet. Tutaj wspierający mogą się pojawić, mogą także uczestniczyć chociażby w panelu patrona, bo od jutra audycja dla patronów także zorganizowana, gdzie będzie można zadawać pytania i różne uwagi. Ja tylko pana Piotra jeszcze przywitam, to nasz najnowszy patron z ostatnich kilku minut. Panie doktorze, mamy szereg ciekawych wywiadów do omówienia, zacznę od prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który podkreśla, że potrzebny jest kluczowa reorganizacja struktur rządowych i wojskowych na Ukrainie, także z wymianą. To po raz pierwszy wprost powiedział prezydent Zełenski, że tak chciałby zmienić naczelnego wodza, chciałby, żeby generał Załużny przestał pełnić swoją misję. Co się dzieje na szczytach ukraińskiej władzy i w ukraińskim państwie, że potrzebne są słowa i także działania w kierunku resetu całej administracji?
Myślę, że warto pamiętać, iż Ukraina znajduje się w trudnej sytuacji militarnej, ponieważ ofensywa, którą ukraińskie wojsko rozpoczęło 5 czerwca ubiegłego roku, no nie przyniosła sukcesu. Armia się posunęła o kilkanaście kilometrów, poniosła duże straty. To jest raz. Po drugie, pomoc ze strony Zachodu wyraźnie jest coraz bardziej ograniczana, zarówno ze strony Stanów Zjednoczonych, jak i ze strony Unii Europejskiej. Ta pomoc jest rozciągnięta w czasie i nie jest taka, jak Ukraina potrzebuje. No a po trzecie, wiemy, że na Ukrainie powinny się odbyć wybory prezydenckie i jak dotychczas prezydent Zełenski odsuwa termin tych wyborów, nie chce, by odbyły się w tym roku. To powoduje, iż trzeba jakoś społeczeństwu to wszystko wytłumaczyć, te kłopoty militarne na froncie, ten problem z polityką zagraniczną Ukrainy, bo brak pomocy militarnej ze strony Zachodu to jest sprawa nieskutecznej polityki zagranicznej. No i w końcu mamy problemy związane z tym, że można powiedzieć zawieszony jest system demokratyczny, że nie ma wyborów. Oczywiście wybory trudno robić w czasie wojny, ale coś trzeba by społeczeństwu zaproponować. No i w tej sytuacji prezydent Zełenski proponuje wielką reorganizację administracji, co ma, moim zdaniem, trochę przykryć te problemy, o których ludzie pewnie głośno mówią.
No ale to jest też ucieczka polityczna, to jest takie działanie nie męża stanu, który stoi na czele wojącego państwa, no i widzi, tu coś nie działa, tu coś zgrzyta, no to zróbmy reorganizację, tylko to jest logika polityka, że małego polityka, który widzi, że spadają mu sondaże poparcia, no to zrobi rekonstrukcję rządu, w cudzysłowie, tylko rząd szeroko rozumiany także z armią.
No niestety na to wygląda. Trzeba otwarcie powiedzieć. Ukraina ma duże rezerwy finansowe, 35 miliardów dolarów rezerw finansowych, a domaga się dużej pomocy od państw zachodnich i państwa zachodnie z tą pomocą się wstrzymują, zarówno widząc niegospodarność czy korupcję na Ukrainie, jak i widząc te duże rezerwy, które budżet Ukrainy zgromadził. No a po drugie, prezydent Zełenski, można powiedzieć, ma władzę prawie absolutną. Przez długi czas był w aureoli człowieka sukcesu, który odnosi, bo jego armia odnosiła sukcesy militarne. Był dobrze postrzegany na Zachodzie. To się skończyło. No i teraz usiłuje przykryć te kłopoty właśnie reorganizacją polityczną. A nie ma co ukrywać, generał Załużny który dowodził operacjami wojskowymi Ukrainy, jest bardzo poważnym kontrkandydatem w wyborach prezydenckich. Więc tutaj dla prezydenta Zełenskiego jest konkurencją i wcale się nie dziwię, że jest takie dążenie, żeby go odsunąć ze stanowiska.
Panie doktorze, a co by to oznaczało dla walczącej Ukrainy? Taka reorganizacja to może dać impuls do zmian, czy tylko może osłabić broniące się państwo?
Każdy kraj, który prowadzi wojnę, dokonuje, można powiedzieć, selekcji. Wojna pozwala dobierać najlepszych ludzi, tych, którzy się sprawdzają w boju, którzy się sprawdzają w polityce. I myślę, że po tych prawie 2 latach, a przecież będzie w marcu 2 lata od wybuchu wojny, no na Ukrainie jednak ta administracja i ten zestaw dowódców sprawdził się. Ci, którzy się nie sprawdzali, wylecieli. Więc obawiam się, że lepszych ludzi w tej chwili się nie znajdzie, bo pole walki jest najlepszym miejscem selekcji ludzi.
Czyli interesy polityczne ponad dobro kraju, ponad skuteczność armii.
Obawiam się, że tak, że niestety tak.
A wojna to nie tylko codzienność Ukrainy, ale także polscy politycy coraz częściej o wojnie mówią, nie o wojnie na Ukrainie, tylko o grożącej wojnie naszej ojczyźnie. Dzisiaj dla Superekspresu minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz przyznał, że w kwestii ewentualnej wojny z Rosją zakłada każdy scenariusz, a najbardziej poważnie traktuje te najgorszym. To mówi wicepremier, minister obrony. Trochę wtóruje mu dzisiejszym Newsweeku z kolei Radosław Sikorski, mówiąc o też możliwej wojnie. O czym to wszystko świadczy? To jest z kolei przygrywka polityczna, czy jednak te elity obecnej centrolewicowej koalicji przyznają, że zagrożenie jest realne i bardzo bliskie?
Tak naprawdę to nie ma sygnałów, które były uzasadniały wszczynanie takiego alarmu w tej chwili, bo nie ma koncentracji wojsk rosyjskich na Białorusi ani w rejonie Królewca. Przeciwnie, no, wojsko z terenu Królewca zostało przerzucone, by walczyć na Ukrainę, więc jest tam mniejsza koncentracja wojsk niż kiedyś, niż parę lat temu. Natomiast wszyscy się obawiają tego, że Władimir Putin jest człowiekiem nieodpowiedzialnym i zdolnym do posunięć nieracjonalnych. Widzimy również, że trwa duże napięcie w rejonie Zatoki Perskiej. Tam są z inspiracji Teheranu, czyli Iranu, są prowadzone działania uderzeniowe w kierunku wojsk brytyjskich i amerykańskich, które gwarantują przepływ przez kanał Suezki, przez Zatokę Perską. Otóż to wszystko powoduje, iż rosną napięcia, niezależnie od tego, że trwa od wielu miesięcy konflikt palestyńsko-izraelski. No więc możemy się tutaj spodziewać, że ktoś, kto nie jest odpowiedzialnym politykiem, zechce wykorzystać to zamieszanie na świecie. Każda armia musi się ćwiczyć, biorąc pod uwagę najgorsze scenariusze, a my jako kraj frontowy Sojuszu Północnoatlantyckiego też musimy brać te złe scenariusze pod uwagę i po prostu podnosić gotowość, podnosić zapasy amunicji, rozbudowywać wojsko polskie, umacniać sojusze.
Radosław Sikorski mówi, że no oczywiście wojna nam grozi, ale najpierw Putin musiałby się uporać z Ukrainą, musiałby ją podbić. Analitycy są innego zdania. Większość analityków podkreśla, że w zasadzie spokojnie Putin mógłby ten konflikt zamrozić, tak jak jest obecnie, i wywołać wojnę w innym punkcie, także w punkcie stycznym z NATO, jak kraje bałtyckie, Polska czy może Finlandia.
No właśnie chciałbym podkreślić tutaj, że ewentualne agresywne zamiary wobec Polski i państw bałtyckich wymagałyby wcześniejszego zamrożenia konfliktu na Ukrainie. To zamrożenie nie musi polegać na tym, że jest podpisany układ pokojowy. Może być po prostu rodzaj rozejmu, taki jak jest na przykład w Korei, gdzie rozejm trwa kilkadziesiąt lat i, no i dzięki temu, można powiedzieć, strony do siebie prawie nie strzelają, a w każdym razie nie ma wojny między Koreą Północną a Południową. Więc gdyby doszło do takiego zamrożenia, do takiego rozejmu na Ukrainie, no to wtedy Putin dysponowałby silną, paruset tysięczną armią, można powiedzieć ostrzelaną, wyćwiczoną w boju, z którą coś musiałby zrobić. No i albo musiałby ją wysłać gdzieś na dalekie tereny, głęboko w głąb Rosji, albo dałby jej nowe zadania. A Putin, jak wiemy, jest zdolny do wszystkiego.
Panie doktorze, to jeszcze jeden element z zakresu polityki zagranicznej. Radosław Sikorski został przyjęty w redakcji Newsweeka. Tu się udało spotkać, ale już trudniej jest, żeby spotkać się z ważnymi politykami w Stanach Zjednoczonych. Dziwna sytuacja, zdaniem niektórych niepokojąca. Najpierw Radosław Sikorski ogłosił termin wizyty w Stanach Zjednoczonych, że jedzie. Teraz chyba nie pojedzie, bo się okazało, że doradcy prezydenta, sekretarz stanu również nie mają czasu, żeby się w ciągu tych 5 dni, kiedy miał być w Waszyngtonie, żeby znaleźć czas na spotkanie z Radosławem Sikorskim. Sprawa techniczna, czy jednak sygnał polityczny, panie doktorze, z Waszyngtonu do rządu Donalda Tuska wysłany?
Myślę, że było błędem tak wczesne zapowiadanie wizyty. Rozumiem, że ktoś się chciał nią pochwalić, wizytą w Waszyngtonie, bo sytuacja na świecie jest bardzo gorąca i ja się nie dziwię, że sekretarz stanu więcej uwagi w tej chwili przywiązuje do zagrożeń, jakie są na Bliskim Wschodzie, jakie są między Jemenem a oddziałami Jemenem, Iranem, a oddziałami czy okrętami brytyjskimi i amerykańskimi w tym rejonie, i że tam musi, mówiąc krótko, poświęcać czas, a być może jeździć. No tam jest potrzebna bardzo intensywna mediacja, bardzo intensywne działania, żeby zapobiec konfliktowi, który już się zaczął, więc myślę, że to jest zupełnie zrozumiałe, że w tej sytuacji sprawy flanki wschodniej nie są tak palące. Są oczywiście ważne, ale nie są takim zagrożeniem dla pokoju jak Bliski Wschód.
Czyli tutaj jeszcze jakiegoś ewentualnego kryzysu czy sygnału politycznego z Waszyngtonu do Warszawy wysłanego się nie należałoby się doszukiwać.
Ja w każdym razie tak to interpretuję, że proponuję, żeby patrzeć na to spokojnie. Jak na razie nie widzę powodu do niepokoju.
I o tym mówił dr Jan Parys, były minister obrony narodowej, ekspert do spraw polityki bezpieczeństwa, polityki zagranicznej. Również panie doktorze, panie ministrze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję państwu.
A państwo tej rozmowy mogli wysłuchać dzięki i obejrzeć także na kanale YouTube dzięki naszym patronom na patronite.pl/radiownet. Wszystkich oczywiście słuchaczy zachęcam, żeby także włączyć się w tworzenie Radia Wnet. Dziękuję panu Jackowi, który w ostatnich minutach dołączył do naszych patronów. Witamy na pokładzie żółtej łodzi podwodnej.